Witamy na antenie pana redaktora Wojciecha Jakubika, eksperta do spraw energetyki. Halo.
Cześć pana.
Szczęść Boże, panie redaktorze, witam serdecznie. Panie redaktorze, czy mamy oszczędzać przed zimą energię? Czy będzie to zima ciepła czy zimna w tym roku w Polsce?
Jak najbardziej powinniśmy oszczędzać, bo nawet jeżeli nie zabraknie paliw, to ich ceny będą prawdopodobnie przez dłuższy czas wysokie, więc warto przygotować się na lata chudsze, w których będziemy liczyć każdy grosz wydany na ogrzewania.
Mm-hmm. Czy pana przekonują argumenty rządu, że gazu, węgla nie zabraknie?
W najczarniejszym scenariuszu zabraknie węgla i zabraknie gazu. Rząd prawdopodobnie chce uspokoić, nie chce wywoływać paniki i masowych zakupów, natomiast mogą być przejściowe problemy z dostępnością węgla. Może się okazać, że dostawy gazu do przemysłu będą ograniczane po to, żeby nie zabrakło go w gospodarstwach domowych. Nie powinno zabraknąć gazu w tych gospodarstwach, bo mamy tyle go w magazynach, ile zużywają przez cały rok. Natomiast to oznacza, że i tak cena pozostanie przez dłuższy czas wysoka. Według najbardziej pesymistycznych prognoz do 2024 roku spokojnie będziemy mieli ultra drogi gaz.
Baltic Pipe rusza we wrześniu, tak?
Tak.
Uruchamiony będzie
28
września, tak, zgadza się. Jak pan widzi tutaj, jaki to będzie miał wpływ tutaj, ten nowy kanał tutaj dostarczania gazu do Polski?
On jest niezbędny z tego względu, że już teraz nie odbieramy żadnego gazu z Rosji, ponieważ Gazprom naruszył kontrakt i pod pretekstem sporu o ruble od maja nie dostarcza gazu, więc sprowadzamy gaz z różnych źródeł, a fizyczne źródła, nie licząc giełd, które Gazprom może osuszyć, to terminal LNG wypełniony pod korek i gazociąg Baltic Pipe, który ma być zaopatrzony z wydobycia krajowego, z jednej umowy gazowej PGNiG-u z firmą Ørsted z Danii, i zapowiadane są kolejne umowy. Powinno ich być jak najwięcej, bo w najczarniejszym scenariuszu zostanie tylko gazoport i tylko Baltic Pipe, więc ten Baltic Pipe także należy zapełnić pod korek. Do tej pory nie został on jeszcze zapełniony maksymalnie.
Ale z tego, co można odnieść wrażenie, to jest tak, że jeśli chodzi o gaz, możemy być w miarę spokojni. Tu pan raczej na węgiel wskazuje, jeśli jest jako potencjalne pole trudności, tak?
Gaz będzie drogi. W najgorszym scenariuszu przemysł będzie miał ograniczone dostawy gazu, ale to jest czarny scenariusz, może być lepiej, tym bardziej, że jest tak drogi, że już teraz widać spadek zużycia gazu. Bez żadnych obowiązkowych regulacji Polacy w pierwszej połowie tego roku obniżyli zużycie gazu o 10%, a Ministerstwo Klimatu szacuje, że ten spadek może sięgnąć nawet 20% do końca roku, z tym, że to nie jest za dobra wiadomość, bo może zwiastować recesję. Jeśli chodzi o węgiel, jest trochę gorzej, bo nawet bez problemów logistycznych skok popytu na węgiel spowodował już przejściowe problemy z dostępem do niego w wielu miejscach w Polsce. Mamy zakontraktowany węgiel spoza Rosji po słusznym embargo, które zostało wprowadzone w całej Unii Europejskiej, ale trzeba przecisnąć ten węgiel przez różne wąskie gardła, poczynając od portów polskich, przez koleje, które też mogą mieć różne problemy, więc punktowo w różnych miejscach mogą pojawić się niedobory, bo widzieliśmy je już w tym roku. Dlatego też niewskazany jest triumfalizm. Należy mieć plan na czarne scenariusze i liczyć na to, że się nie spełnią.
Między triumfalizmem a, nie chcę mówić paniką, jest jeszcze cała szeroka przestrzeń, czyli bliżej czego jesteśmy w myśleniu?
Damy radę. Jesteśmy w pierwszej 25 gospodarek świata, natomiast to będzie trudny czas, dolegliwy dla naszych portfeli i on nie skończy się za szybko, więc idą chude lata. Polacy w historii mieli wiele takich chudych lat i wygląda na to, że wracamy do nich.
Mm-hmm. Mówimy tutaj teraz cały czas o skali Polski, naszego kraju. A w tym kontekście, czy jest takim jakimś pomocą solidarność energetyczna w ramach Unii Europejskiej? O to chcę zapytać.
Tak, no Polska w razie potrzeby sprowadza energię elektryczną z Niemiec, ze Skandynawii przez kraje bałtyckie. Polska także eksportuje tę energię, bo po ataku Rosji na Ukrainę była wręcz eksporterem netto. Polska może sprowadzać gaz z giełdy niemieckiej, jeśli on tam jest, jeśli Gazprom nie wysuszy tej giełdy. I Polska w przyszłości może także przesyłać gaz do Niemiec. Może się tak zdarzyć. Więc tak samo może być z węglem. Może się okazać, że będziemy potrzebować portów niemieckich czy litewskich do tego, żeby zwiększyć, maksymalizować dostawy węgla do Polski. I to jest normalne. Działamy w systemie naczyń połączonych. Są określone regulacje, które też my wywalczyliśmy w przeszłości po to, żeby gaz nie przestał płynąć przede wszystkim do odbiorców wrażliwych, gospodarstw domowych. i w 2017 roku walczyliśmy o te negocjacje, żeby Niemcy na pewno nam pomogli, a tutaj okaże się, że być może te same regulacje sprawią, że to my im pomożemy. Natomiast bezpieczeństwo dostaw jest w interesie całej Unii Europejskiej, tego systemu naczyń połączonych, no bo kryzys u naszych sąsiadów gospodarczy wywołany kryzysem energetycznym to także kryzys u nas.
Tak, wobec powiązań gospodarczych Polski i choćby Niemiec, właśnie tak. Ale czy wobec tego, z czym się zmaga cała Europa Zachodnia, tego szoku po zamknięciu rynku rosyjskiego, że każdy szuka swoich dostawców jakby trochę na własną rękę, co tu dużo mówić, czy ten zapis nie będzie wart tyle, co kartka papieru, na którym jest on zapisany, a w praktyce...
Wiele zależy od praktyki, to znaczy od tego, czy teraz będziemy faktycznie solidarni my, czy inni będą solidarni z nami. Po to są właśnie przepisy, które regulują sposób współpracy w takich właśnie chwilach kryzysowych i mamy jasne warunki, na których dzielimy się gazem i z tego punktu widzenia powinno być dobrze. Też nieprzypadkowo USA i Komisja Europejska jeszcze od jesieni, kiedy już prawdopodobnie były te nieformalne informacje o ataku Rosji na Ukrainę, zaczęły gromadzić gaz z różnych kierunków i mamy test tej solidarności w praktyce. Bułgaria, tak jak Polska, została odcięta od gazu rosyjskiego w maju i natychmiast dostała z puli europejskiej gaz azerski. 1 miliard metrów sześciennych rocznie dostaw po to, żeby nie zabrakło gazu Bułgarii właśnie z tej puli wynegocjowanej przez Amerykanów i Komisję Europejską. I tak to powinno wyglądać. Rosja będzie grała na podziały w Unii Europejskiej. Pomimo różnych niesnastek, różnych tematów spornych między nami, jesteśmy silni razem i długofalowo to my zamkniemy stację benzynową Putina.
Czy w Niemczech widać, jakby się już przepraszali z atomem? Czy to jest ten kierunek?
Słusznie. Też, tak? Oczywiście, to jest głos rozsądku. Miejmy nadzieję, że zwycięży w tej debacie. Każda elektrownia jest teraz na wagę złota, czy to elektrownia węglowa, czy też atomowa. I wyłączanie dobrych, działających elektrowni, zwiększanie zależności od paliw kopalnych, w tym od gazu rosyjskiego, to absurd. Widać, że ta rzeczywistość dociera także do Niemców, którzy przez lata byli wychowywani w nienawiści do energetyki jądrowej przez te same ruchy, które blokowały parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych nad naszym kontynentem w dobie zimnej wojny.
Teraz nawet zieloni popierają ten kierunek tutaj. Czy to oznacza, czy ta zmiana, to zmiana krótkoterminowa, czy to raczej pan przewiduje, że to będzie długoterminowa, stała zmiana, choćby nawet w myśleniu Fit for 55, czy inne strategie dłuższe właśnie?
Poprawka z zakresu bezpieczeństwa na politykę energetyczną i klimatyczną wydaje się trendem, który co najmniej przez kilka lat spowolni politykę klimatyczną, ale bardzo trudno jest cokolwiek przewidzieć. Mamy do czynienia z tak niestabilną sytuacją, że nasze prognozy mogą zostać jutro, pojutrze, przez jedną awanturę Władimira Putina. Dzisiaj wygląda na to, że surowce stanieją, kiedy nadejdzie recesja, ale przecież jeżeli wydarzy się coś nowego na Ukrainie, czy też na Tajwanie, będziemy mieli odwrócenie trendu z dnia na dzień. Żyjemy w czasach głębokiej niestabilności, a zatem przezorny zawsze ubezpieczony. Własne elektrownie różnego rodzaju, niezależność od Rosji, to na pewno się zwróci nie tylko w bezpieczeństwie, ale też w pieniądzach zaoszczędzonych.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pan redaktor Wojciech Jakubik, ekspert do spraw energetyki, był naszym gościem. Dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się. Szczęść Boże panu.